Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dzisiaj, kiedy zaczynaliśmy, mówiliśmy sobie o kilku greckich słowach. Ja lubię greckie słowa, bo one są o wiele bardziej pojemne niż polskie słowa. Ale mam dla Was absolutny hit z języka hebrajskiego. Z języka hebrajskiego pochodzi takie słowo abrakadabra. Abrakadabrach. Ale już wiadomo, że hebrajski jak jest na końcu. Wiecie, co oznacza abrakadabra? Abrakadabra oznacza tworzę, kiedy mówię. Ma sens, ma sens. Cały okultyzm się przypomniał, ma sens. Ale dobrze wiedzieć, jakbyś był na jakimś przyjęciu, wiecie, co to znaczy abrakadabra? Nie wiem, co to znaczy hokus pokus, nie mam o tym zielonego pojęcia. Dobrze, tydzień temu zaczęliśmy serię pod tytułem Kim jesteś i gdzie jesteś? Kim jesteś i gdzie jesteś? I mówiliśmy sobie o tym, jaka jest charakterystyka człowieka, który jest niewolnikiem. Jaka jest charakterystyka człowieka, który jest dzieckiem? Jaka jest charakterystyka człowieka, który jest synem bądź córką? Wymieniłem, powiedziałem ostatnio, że greckie słowo syn i córka to jest jedno słowo. To jest jedno słowo, tu nie ma rozróżnienia. Tu nie ma rozróżnienia. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i mężczyźni, i kobiety to jest podobieństwo Pana Boga. A więc powiedzieliśmy sobie o trzech rzeczach. Mówiliśmy o postrzeganiu Pana Boga, o tym, że niewolnik ma swoje wyobrażenie Boga. Mówiliśmy sobie o tym, że dziecko jest na etapie, kiedy musi złapać, że Bóg jest dobry i na tym fundamencie budować swoje życie. I mówiliśmy o synach i córkach, czyli o tych, którzy mają już pełne zrozumienie tego, że Duch Święty, który został im dany do ich serc, w momencie, kiedy oni poddali swoje życie Jezusowi, kiedy Duch Święty zaczął w nich mieszkać, to Biblia mówi o tym, że ten Duch Święty, Biblia mówi tak, ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna wołającego Abba Ojcze. Czyli ten Duch Święty cały czas utwierdza synów i córki w tym, że jesteśmy Jego dziećmi, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Mówiliśmy sobie o postrzeganiu siebie, mówiliśmy o tym, że niewolnik ma zupełnie rozchwiane postrzeganie swojej tożsamości. Buduje swoją tożsamość w oparciu o czynniki zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Dziecko Boże rozumie, że jest dzieckiem, ale nie korzysta jeszcze z dziedzictwa, które jest mu dane. Ono tego nie rozumie. Ilekroć nie rozumiemy Bożej woli, odnośnie pewnych sytuacji, które dzieją się w naszym życiu, tylekroć nie korzystamy z dziedzictwa, które Bóg nam daje. Naszą odpowiedzialnością jest zrozumieć, jakie Bóg nam dał dziedzictwo. Natomiast syn i córka w kontekście tożsamości, oni rozumieją swoją tożsamość, wiedzą, że są synami Pana Boga, wiedzą, że są córkami Boga, mają pełną świadomość i poznają dziedzictwo i coraz bardziej rozumieją, jakie jest ich dziedzictwo w Jezusie Chrystusie, a ono jest bardzo szerokie. I ostatnia rzecz, mówiliśmy tydzień temu o tym, jakie jest postrzegane Boże Słowo. Dla niewolnika Słowo Boże nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko jedna z prawd przez małe P. To jest jedna z rzeczy, która jest postrzegana, no to są fajne nauczania, mądre rzeczy, takie fajne zdania, żeby wrzucić na Facebooka, ale dla niego to w ogóle nie jest autorytet, nie jest to dla niego słowo, które jest natchnione przez Pana Boga. Jeśli chodzi o dziecko, to mówiliśmy o tym, że dziecko rozumie słowo logos, zaczyna rozumieć słowo logos, czyli to jest pełna Boża wola, która jest zapisana w Bożym Słowie. A więc dziecko powinno jak najwięcej czytać Bożego Słowa, aby mieć coraz większe zrozumienie, co Bóg myśli o pewnych rzeczach, aby zmieniać swoje myślenie w oparciu o to, co Bóg mówi, a nie to, co mówi nasz umysł. Natomiast syn i córka rozumie jedną rzecz, że błogosławieni są ci, którzy wykonują Boże Słowo, a nie ci, którzy słuchają. I rozumie słowo rema, greckie słowo rema, a słowo rema to jest Boże Słowo wypowiedziane do danej sytuacji, w której jesteś. Jesteś w trakcie burzy, to czego masz szukać, to nie masz szukać swoich rozwiązań, ale masz szukać Bożego Słowa, Bożego rema, aby wiedzieć, jak się w tym zachować. To są synowie i córki. I dzisiaj idziemy do czwartej rzeczy. Powiemy sobie o kwestii zbawienia. jak niewolnik. Kto to jest niewolnik? Niewolnik to jest człowiek, którego życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi. Niewolnik myśli, że jest wolny, ale w rezultacie jest niewolnikiem. Nie możesz być wolny, jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem twojego życia. Nie ma takiej możliwości. Nie masz potencjału, ani siły, ani mocy, aby nie żyć w nałogach, aby żyć w zwycięski sposób. Nie masz tego potencjału. Nie masz tego potencjału, ponieważ twoja grzeszna natura ciągle i ciągle jest ożywiona i ciągle żyjesz w oparciu o impulsy, a nie żyjesz w oparciu o to, co Bóg chce, abyś robił. A więc w kwestii zbawienia niewolnik nie rozumie i próbuje wypracować sam swoje zbawienie. Dlatego mamy tyle systemów religijnych różnego rodzaju. W hinduizmie mamy ich kilkaset, w samym hinduizmie. Mamy buddyzm, mamy islam, mamy wiele różnych koncepcji, w jaki sposób człowiek może być zbawiony, ale to jest zupełnie inna koncepcja niż koncepcja chrześcijańska. Ponieważ niewolnik, czyli człowiek, który nie zna Boga, myśli, że on jest w stanie sobie zapracować na swoje zbawienie. Gdyby to było możliwe, Jezus Chrystus nie musiałby przychodzić na ziemię. Gdyby to było możliwe, Jezus Chrystus nie umierałby na krzyżu, gdyby człowiek sam w oparciu o swoje wysiłki, o swoje uczynki był sam w stanie się zbawić. A więc niewolnik tego nie rozumie. List do Efezjan, ten znany fragment, drugi rozdział, wersety od 8 do 9, Biblia mówi tak: gdyż z łaski jesteście zbawieni poprzez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem. Nie jest to waszym osiągnięciem, i dalej Biblia mówi, ale darem Boga. Jeśli dajesz prezenty swoim dzieciom na urodziny, bądź nie wiem, tak po prostu, darma to do siebie, że nie zasłużyłeś sobie na to, ale masz. Otrzymujesz to, twoją odpowiedzialnością jest to przyjąć. Biblia mówi jasno, zbawienie jest darem od Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Wiecie, co to jest? To jest skandal Ewangelii. Skandal Ewangelii polega na tym, że ty nie masz w tym żadnego, ale to żadnego udziału. I nie jesteś w stanie nic zrobić. Jedyna rzecz, którą jesteś w stanie zrobić, to uznać, że jesteś niewolnikiem, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Ostatnio słuchałem chyba 4 czy 5 wywiadów z Patrykiem Wega. To nie jest ten człowiek od tej przyprawy, tylko to jest reżyser. To jest reżyser, który kręci dosyć skandaliczne i ostre filmy. Ciekawe jest to, że on w swoich wypowiedziach, on powiedział taką rzecz, że kiedy miał już dosyć, nastąpił taki moment w jego życiu, Patryk Wega, kiedy powiedział, że on już nie chce być kierowcą w swoim życiu. Powiedział, usiadł na miejscu pasażera, a Jezus Chrystus stał się kierowcą w jego życiu i mówi, wszystko zaczęło się zmieniać. Patryk Wega powiedział to publicznie. Publicznie i mówi to za każdym razem o przemianie, która miała miejsce w jego życiu. Oglądając jego filmy, widzimy, że jest w procesie. Nie tak jak my. Nie tak jak my. On jest w procesie. Jakkolwiek, to jest świetne zdanie. Jezus stał się kierowcą w jego życiu. On przestał być kierowcą w swoim życiu. On zrozumiał, że nie jest w stanie nic zrobić, tylko oddać Jezusowi kierownicę w swoim życiu. Niewolnik to jest ten, który ciągle sam prowadzi. Jezus ewentualnie siedzi obok, na miejscu pasażera i mówi, no to dzisiaj jest twoje święto, to pojadę. Dzisiaj jest niedziela, to pojedziemy tam. Chodź, Panie Jezu, pójdziemy do kościoła, oni ci tam wielbią. Wychodzisz z kościoła, dalej siadasz na miejscu kierowcy. O, Panie Jezu, dzisiaj są twoje urodziny, już grudzień, twoje urodziny, malutki prezent ode mnie, ale on ciągle siedzi na miejscu pasażera. Nic się nie będzie zmieniać w twoim życiu, jeśli Jezus nie będzie kierowcą w twoim życiu. Nie jednego dnia, nie drugiego dnia, nie wtedy, kiedy się chrzcisz, ale przez wszystkie lata swojego życia. Wtedy dojedziesz do właściwego miejsca. Niewolnik nie ma tego zrozumienia. Dziecko cieszy się zbawieniem, ale często wątpi. Ja pamiętam taki moment, jak ja oddałem swoje życie Panu Jezusowi, to pamiętam ten moment, że jak zgrzeszyłem, jak zrobiłem coś głupiego i wiedziałem, że zgrzeszyłem, to już czułem, że nie jestem zbawiony. Czułem, że już nie jestem zbawiony. Dlaczego? No bo zgrzeszyłem. Co o tym mówi Biblia? Pierwszy list Jana, 2:12. Podkreśl to sobie, zakreśl, nie wiem, cokolwiek, jeśli masz z tym problemy. Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Dziecko musi zrozumieć, że jest zbawione, że ma pewność zbawienia i gdyby dziecko umarło dzisiaj, to idzie do nieba, bo zostało zbawione nie na zasadzie swoich uczynków, nie na podstawie swoich dobrych rzeczy, ale na podstawie tego, że Jezus Chrystus zapłacił karę za grzech, którą ja powinienem zapłacić. I dziecko często wątpi. Zwątpienie zawsze jest uzależnione od okoliczności. Kiedy coś się nie dzieje w naszym życiu, tak jakbyśmy chcieli, albo my zrobimy coś głupiego, to wtedy pojawia się twój przeciwnik, który nazywa się diabeł, szatan, który próbuje wmówić ci, że już nie jesteś zbawiony, bo zrobiłeś to czy tamto. W momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie przebaczone są twoje grzechy z przeszłości, tak? Przebaczone są twoje grzechy z teraźniejszości, i w tym momencie przebaczone są twoje grzechy z przyszłości. Przebaczone są wszystkie grzechy w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi. Syn i córka mają pewność zbawienia. Mają totalną pewność zbawienia i mają chęć niesienia tego zbawienia innym ludziom. Syn i córka zawsze chcą mówić o tym, co dokonało się w ich życiu. Zawsze chcą mówić, że Ewangelia jest za darmo, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, to jest za darmo. Jedyne, co musisz zrobić, to przyznać się, że jesteś grzesznym człowiekiem, przyznać się do tego, że sam nie osiągniesz nieba, że potrzebujesz Jezusa w swoim życiu i uczynić Go kierowcą w twoim życiu i w tym momencie wszystko się zmienia. To jest kwestia zbawienia. Kolejna rzecz to jest kwestia świętości. Świętość to jest takie napompowane religijne słowo. Kwestia prawości, kwestia prawego życia. A więc niewolnik ma własne standardy. Niewolnik odnośnie moralności ma własne standardy. Te własne standardy mówi, no ty myślisz tak, ale ja mam jednak inne zdanie. Wyobraź sobie, że ty żyjesz pod polskim prawem. To jest prawo polskie i ty kradniesz coś ze sklepu, jesteś zamknięty w więzieniu za to, łapie cię policja, a ty w sądzie mówisz, no wy możecie to postrzegać jako kradzież, no ale ja mam inne standardy. Dla mnie to nie jest kradzież. Wielu ludzi ma własne standardy. Wielu ludzi ma własne standardy. Niewolnicy mają własne standardy świętości, własne standardy prawości, własne standardy bycia dobrym. Większość ludzi na świecie, 95% myśli, że jest dobra. Dlaczego tak myśli? Bo mają swoje standardy. To nie są Boże standardy, to są ich standardy. Niewolnik nie rozumie, że nie będzie sądzony przez Pana Boga w oparciu o swoje standardy, tylko o Boże standardy. Świętość, święte życie jest zawsze dla nas bezpieczne. Zawsze. Daje nam zawsze bezpieczeństwo. Zawsze nas chroni. Przykazania nawet w Starym Testamencie, te 613 przykazań, nie zostało dane Izraelowi, aby im zabrać wolność, ale żeby chronić ich wolność. Aby chronić ich wolność. Wczoraj czytałem 3 Księgę Mojżeszową, chyba 10 rozdział z Księgi Kapłańskiej i tam jest opisane, co zrobić, kiedy widzisz u kogoś, że ktoś ma trąd albo że ktoś ma jakąś wysypkę. I Pan Jezus im tłumaczy, że takiego człowieka będziecie musieli usunąć spośród... Pan Jezus, Bóg im tłumaczy, że musicie usunąć takiego człowieka poza swojego obozu. Dlaczego? Żeby nie zaraził innych. Przykazania są dane po to, aby chronić twoją wolność. Nie po to, aby ci ją zabrać. Bóg jest dobrym Bogiem, On daje wolność, On chce chronić. Niewolnik tego nie rozumie. Syn, czyli człowiek, który poddał swoje życie Jezusowi, jest na początku swojej drogi, że czasami możesz być na początku swojej drogi nawet po 5 latach chrześcijaństwa. To wszystko zależy od ciebie, jak będziesz wzrastał. On funkcjonuje w oparciu o przykazania, o Boże przykazania, ale często nie rozumie, co jest dobre i złe. Często źle interpretuje wolność. Dziecko tak funkcjonuje. Więc poznałem Pana Jezusa i dla mnie jedyna świętość w moim życiu to jest przestrzeganie Bożych przekazań. I to jest dobre. Pan Jezus powiedział, że prawdziwa miłość do mnie jest wtedy, kiedy wypełniasz Boże przykazania. To jest bardzo często, to Biblia mówi o tym kilka razy, to jest oznaka, że ja kocham Jezusa, to wypełniam Jego przykazania. Ale wypełniając Boże przykazania, bardzo często dziecko staje się legalistyczne. Bardzo często staje się legalistyczne, kiedy przykazania stają się ważniejsze niż ludzie. Okay? Dobrze mnie zrozumiecie dopiero w ostatnim punkcie. On nie rozumie wolności. Dziecko bardzo często mówi to do siebie, picie piwa jest złe i koniec. Biblia nie mówi, że picie piwa jest złe. Biblia nie mówi, że picie piwa jest złe. Biblia mówi o tym, że upijanie się jest złe. A więc jeśli nie rozumiesz tego, jak używać alkoholu, jeśli ty pijesz po to, aby się upić, to jest grzech. Ale to, jeśli wypijesz jedno piwo, to nie jest grzech, chyba że miałeś problemy z alkoholem. To jest jeden z przykładów. Nie rozumieją, dzieci nie rozumieją wolności chrześcijańskiej. I kiedy czytam listy apostoła Pawła i kiedy widzę wolność chrześcijańską, to widzę, że to nie jest dla nas najwyższy cel, abyśmy przestrzegali jego przykazań. To nie jest najwyższy cel. Powiem wam, co jest najwyższym celem, bo syn i córka funkcjonują w innym zrozumieniu wolności. Syn i córka wypełniają doskonale Boże przykazania, ale jest inna motywacja. Jest zupełnie inna motywacja. Apostoł Paweł w liście do Koryntian ma takie cztery wyznaczniki wolności, wokół której on się poruszał. Pierwsza rzecz była taka, Pan Jezus mówi, apostoł Paweł powiedział tak, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję. Ja mogę wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję. Apostoł Paweł, nie czytamy, że apostoł Paweł był pijany, bo wiedział, że alkohol nie przynosi żadnej wolności do jego życia, ani to nie daje żadnego zbudowania w jego życiu. To mu nic nie daje. Drugi wyznacznik apostoła Pawła był taki, że mówi wszystko mi wolne, ale nie wszystko jest pożyteczne. A więc zaczyna żyć na takich zasadach, czy to jest pożyteczne to, co ja robię? A więc ja mogę pić piwo. Ale czy to jest pożyteczne, jeśli ja piję piwo w moim domu, mając trójkę dzieci? Czy to jest pożyteczne? To jest głupie. To są inne standardy. Kiedy się nawróciłem, mówiono mi, że nie mogę słuchać reggae. Okej? Okay. Była w tym jakaś mądrość, ale dla mnie to było tylko przykazanie. Dzisiaj to rozumiem, że muzyka reggae poza wzbudzaniem pewnych wspomnień nic pozytywnego w moim życiu nie czyni. A więc muzyka reggae nie jest grzechem, ale nie jest to dla mnie nie jest to pożyteczne. Dla mnie to nie jest pożyteczne. Kolejny wyznacznik był taki, wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Wiecie, co może nas zniewolić? Absolutnie wszystko. Ja już nawet patrzę na Netflixa i widzę pewne seriale, mówię, ten serial ma potencjał mi zniewolić. Na 10 odcinków, ale ma potencjał mi zniewolić. Zabrać mi czas, zabrać mi sen, ale ma potencjał, aby mnie zniewolić. Wszystko ma potencjał, aby cię zniewolić. Apostoł Paweł powiedział, wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. I ostatnia rzecz apostoła Pawła, ja myślę, że gdybyśmy my to wprowadzili w swoim życiu, to inaczej byśmy funkcjonowali. Wszystko mi wolno, mogę robić, co chcę, ale muszę myśleć o innych, aby nie gorszyć innych. Wyobrażacie sobie, mamy wegetarian, moja córka też nie je mięsa, że ja kupuję sobie krwistego steka, przychodzę do domu, wkładam tego steka do bułki, krew się z tego leje, mówię, Madzia, siądź naprzeciwko mnie, spędzimy taki czas, ojciec z córką. Biorę tego hot doga, krew na palcach, na rękach i jem. I zaczynam jeść. I po prostu ta krew kapie. Po prostu to jem to mięso. Czy to jest mądre? Czy to jest mądre? Można też zagrać w drugą stronę. Madzia może stanąć przede mną z jakąś wegetariańską kiełbasą czy z wegetariańskim tym i powiedzieć do mnie, patrz morderco. Jak się je. Patrz, morderco, jak się je. To jest dobre. To jest dobre. Jedz. Powinieneś to jeść. Ty jesteś mordercą. Biblia nie pozwala ci mordować. Okay? Ja już w tym momencie widzę, że ja muszę wycofać swoją wolność. Wszystko mi wolno, ale ja nie będę robił niczego, co może zgorszyć innych. Na tym polega mądrość syna, mądrość córki, że potrafi zarządzać i szafować swoją wolnością. Jeśli dziecko zawsze przychodzi... A mogę palić? Ja mówię, wiesz co, rób co chcesz. Ale wiesz, żebyś wiedział, ja palę fajkę dziennie, nie więcej. Okay? Czy ja mówię tej osobie, że ona jest głupia? Nie, ja po prostu widzę, gdzie ona jest w swoim życiu z Panem Bogiem. Było też takie palenie bez zaciągania się. Albo cała gadka teraz z marihuaną dla celów leczniczych. Czy mogę palić marihuanę? Takie, wiesz, mały taki odsetek THC, takie delikatny szum w głowie. Czy mogę? Wiesz, ja się lepiej po tym czuję, lepiej po tym śpię, to mnie usypia. Okej? Okay? Przebiegnij się dookoła bloku, też zaśniesz. Syn i córka inaczej rozumieją wolność. Oni trzymają się bardziej tego, o czym mówi apostoł Paweł, niż rozbijanie na szczegóły tego, o czym mówił Pan Jezus, bo faryzeusze nie robili niczego innego. Oni do każdego Bożego przykazania mieli kilkadziesiąt innych, które chroniły jeszcze to przykazanie. Które chroniły. Faryzeusze mieli kilkadziesiąt innych przykazań do każdego, które były jeszcze po prostu tłumaczyły, o co chodzi w tym przykazaniu i dodawali swoją interpretację. Oczywiście było to nie do zrobienia. Syn i córka funkcjonują w inny sposób. Czy to mnie buduje? Czy to jest pożyteczne? Czy to mnie zniewala? I przede wszystkim, czy to gorszy kogoś? Ja mogę napić się piwa, ale jestem głupim człowiekiem, jeśli piję piwo obok człowieka, który miał z tym problem. To jest głupie, to jest złe. Ja nie myślę o tym człowieku, bo dla niego alkohol to jest jego bardzo zła przeszłość, która zniszczyła być może część jego życia, która mogła rozbić rodzinę, a ja mam swoją wolność i ja sobie piję alkohol. No bo ja jestem wolny. Nie, ty nie rozumiesz Bożej wolności. Kolejna rzecz to jest kwestia emocjonalności. Niewolnik, dla niewolnika emocje to jest główny motor życia. Ja tego w sercu nie czuję. Człowieku, słuchaj głosu swojego serca. Gdybym słuchał głosu swojego serca, to myślę, że siedziałbym już w więzieniu. Bo moje serce, czasami w moim sercu pojawia się pragnienie kogoś zabić. No ja wiem, wśród was nie ma takiego czegoś, u was jest wszystko doskonale. Ale w moim sercu jest takie pragnienie, aby zabić. Gdybym ja posłuchał głosu mojego serca, to jest koniec świata. Emocje dla niewolnika są wszystkim. On karmi te emocje, dba o te emocje i to jest jedyny wyznacznik życia. Taka chwila dla zakochanych, 14 lutego minął, ale wiesz, ja w moim sercu, ja wiem, że ta osoba jest przeznaczona dla mnie. I wtedy ta osoba przeznaczona dla ciebie mówi, wiesz co, jak tak myślisz, to ustaw się w kolejce, bo tam jest tuzin innych ludzi, którzy myślą dokładnie to samo o mnie, co ty. Coś jest nie tak. Emocje to jest po prostu, to jest szaleństwo. Niewolnik żyje w oparciu o emocje. Natomiast dziecko, często emocje stają się wyznacznikiem prawdy. Dla dziecka emocje czują się wyznacznikiem prawdy. Tak, ilu z was modli się w taki sposób i jeśli ma pokój w swoim sercu, to mówi, to jest od Boga. Bo ja mam pokój w swoim sercu. Kto tak robi? Albo nie podnoś ręki, bo... Ja słyszałem takie chrześcijańskie śpiewki wiele razy. Dopóki nie usłyszałem pewnego pastora, który powiedział tak. Jak się czuł Pan Jezus w ogrodzie Getsemane? Pan Jezus w ogrodzie Getsemane, jego emocje krzyczały, że on nie chce iść na krzyż. Pan Jezus powiedział, jeśli to możliwe, Ojcze, jeśli to jest możliwe, to niech ominie mnie ten kielich, niech ominie mnie krzyż. I później Pan Jezus się reflektuje po tej walce emocji. Emocje w jego życiu były tak napięte w tym momencie, że jego pot był kroplami krwi. To było tak olbrzymie napięcie. Czy Pan Jezus wtedy czuł w swoim sercu, czy on miał pokój w swoim sercu, że to jest właściwe? Nie. Wypełnianie Bożej woli to jest coś, czego dzieci często nie rozumieją. To jest trochę, sorry za takie porównanie, ale to jest tak, jak mówisz, ja mówię do naszego na przykład Filipa, mówię, idź, wynieś swoją piżamę do swojego pokoju. Zaraz. No ale idź, wynieś to teraz. No ja tego nie czuję. A w końcu, jak już podnosi tą piżamę i staje się posłuszny, to jest zdenerwowany, jakby mu po prostu ukradł wszystko z jego życia, bo on ma odnieść piżamę do swojego pokoju. Tak się zachowują dzieci. Dzieci się tak zachowują. Są po prostu ciągle i ciągle na emocjach i czasami jest tak w ich emocjach, że emocje są dla nich wyznacznikiem prawdy. Jeśli budujesz swoje życie na emocjach, to będzie determinować twoje zachowanie. To będzie determinować twoje zachowanie. Ty będziesz zachowywał się, wstaję dzisiaj, moja Krysia dzisiaj rano wstała i mówi, wiesz, jak mi się nie chce iść do kościoła. Wow. Gdyby posłuchała swoich emocji, to by teraz siedziała w pokoju i wiedziałaby, że nie zrobiła dobrze. Jej uczucia mówiły, nie idę. Bo kiedy żyjesz w oparciu o uczucia, to zaczyna się pojawiać zachowanie w twoim życiu, a twoje zachowanie powoduje to, że zaczynasz wierzyć w to, że to jest właściwe i zaczynasz wierzyć w kłamstwa. W kłamstwa. Twoje emocje to nie jest wyznacznik prawdy. Natomiast syn bądź córka panuje nad emocjami. Dlatego Dawid w psalmie 103 powiedział: błogosław moja duszo Pana. Dusza to jest twój umysł, dusza to są twoje emocje, dusza to jest twój rozum. Dawid powiedział do swoich emocji, a teraz będziemy wielbić Pana. Czy wam się chce, czy wam się nie chce, ja będę wielbić Pana. Tak funkcjonują synowie, tak funkcjonują córki, oni panują nad emocjami. Prawda w ich życiu, a nie uczucia, są wyznacznikiem w życiu. Prawda, to, co mówi Bóg, jest dla nich ważniejsze niż to, co mówią ich emocje, a ich emocje często to jest nic innego jak ich wygoda. Kolejna rzecz. Przemiana w życiu niewolnika. Jak następuje proces przemiany w życiu niewolnika? Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy w ogóle się nie chcą zmieniać. Oni nie lubią kazań, bo kazania zawsze chcą, abyś coś zmienił w swoim życiu, aby było ci lepiej. Oni nie chcą się zmieniać. Powiem ci, jeśli nie chcesz się zmieniać, to podjąłeś decyzję, która doprowadzi cię donikąd, bo zacząłeś się zmieniać w drugą stronę. Stajesz się coraz gorszy. Twoje postawy są coraz gorsze. I gorsze, aż w końcu nie da się z tobą wytrzymać. A więc przemiana u niewolnika. Niewolnik jest niewolnikiem grzechu, potrzebuje przekonania o tym, kim jest w Bożych oczach. O tym mówi Ewangelia Jana, 16 rozdział, 8 werset. A gdy on przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Jezus mówi o Duchu Świętym, że kiedy przychodzi Duch Święty, to Duch Święty wykaże w moim sercu, w twoim sercu, że coś jest nie tak, że my jesteśmy w błędzie, że my potrzebujemy Zbawiciela. Nie ma sensu, aby niewolnik się zmieniał bez Pana Jezusa, bo to nic nie da. Przemiana bez Pana Jezusa jest totalnym bezsensem, jest totalnym błędem. Jeśli Jezus Chrystus nie jest kierowcą w twoim życiu, to będziesz czytał książki motywacyjne, będziesz czytał, nie wiem, słuchał wykładów motywacyjnych i to doprowadzi cię donikąd. W rezultacie ta bańka, którą sobie budujesz i pompujesz, ona pęknie. Bo motywacja bez Jezusa Chrystusa nie ma, absolutnie to jest bez sensu, bo to się w końcu kończy. Niewolnik musi zrozumieć, przemiana następuje tylko wtedy, kiedy Jezus jest kierowcą w twoim życiu. Dziecko potrzebuje więcej łaski niż prawdy. Jest taka kolejność. Dziecko popełnia dużo błędów i ma dużo upadków, ale idzie do przodu, potyka się, tu upada, tu zgrzeszy, tu zrobi to czy tamto, ale ma pragnienie, Panie Boże, ja chcę się Tobie podobać. I Biblia mówi o tym w taki sposób, Jana 1,17. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. I coś wam powiem, tutaj jest klucz do wszystkiego. Tu jest napisana jedna rzecz. Prawo, czyli 613 przykazań, zostało nadane przez Mojżesza. Bóg dał Mojżeszowi te przykazania, Mojżesz je ogłosił w Izraelu, a więc to prawo 613 przykazań, które możemy skondensować do 10. Do 10, one zostało nadane przez Mojżesza, natomiast Jan mówi, ale łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. To jest potężna różnica, ponieważ w Starym Testamencie nie było łaski. Łaska w Starym Testamencie polegała na tym, że za każdy twój grzech musiała być przelana krew. I Boża łaska polegała na tym, że to nie była twoja krew, ale była to krew zwierząt. Natomiast łaska w Nowym Testamencie polega na tym, że kiedy uznasz swoją grzeszność, uznasz, że potrzebujesz Jezusa i On jest kierowcą w twoim życiu, to w tym momencie jesteś pod Jego parasolem łaski i w tym momencie prawda Bożego Słowa, czyli przykazania w twoim życiu, te wszystkie rzeczy, o których Biblia mówi, to będzie się wykonywać w twoim życiu w oparciu o łaskę. Stary Testament byłeś bez łaski. W Nowym Testamencie masz łaskę, aby wypełniać to wszystko, do czego On cię powołał. Dziecko zaczyna to rozumieć, ale dziecko na dzień dobry potrzebuje mnóstwo łaski. Pamiętam, kiedy ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ja potrzebowałem mnóstwo łaski. Mnóstwo łaski potrzebowałem w moim życiu. Bo upadałem bardzo często. Chciałem podobać się Bogu, modliłem się do Niego i znowu upadłem. I znowu to mówię, Boże, ja już chyba nie jestem zbawiony. I miałem różnego rodzaju myśli, ale potrzebowałem mnóstwo łaski. Kiedy patrzę na moje problemy sprzed 22 lat, to ja tego dzisiaj nawet nie nazywam problemem. Nawet dzisiaj nie nazywam tego wyzwaniem. Jak ja mogłem w ogóle robić takie rzeczy? Dlatego, że łaska przez Jezusa Chrystusa wykonuje pracę w moim życiu i mogę żyć w prawdzie. Tylko dzięki łasce, nie w oparciu o swoje wysiłki. Jeśli chodzi o synów i córki, on rozumie, że łaska jest potrzebna, aby żyć w prawdzie. Apostoł Paweł powiedział, umacniajcie się w łasce. Ja potrzebuję do każdej przemiany w moim życiu, ja potrzebuję Bożej łaski. Aby pójść dalej, potrzebuję Bożej łaski. Aby być uwolnionym z papierosów, potrzebowałem Bożej łaski. Aby być uwolnionym z klnięcia, potrzebowałem Bożej łaski. Aby być uwolnionym z wielu rzeczy, potrzebowałem Bożej łaski. Kładłem się przed Bogiem, mówiłem, Boże, nie jestem w stanie absolutnie nic zrobić. Potrzebuję Twojej łaski. Jeśli jesteś niewolnikiem, to jesteś zdany na swoje siły. Nie wiem, ktoś z was w tym tygodniu oglądał program w polskiej telewizji, nazywa się Ocaleni. Ktoś widział? Świetna rzecz. Milion ludzi mogło słyszeć Ewangelię. Co ciekawe, wystąpiły tam 4 osoby, które były w naszym kościele. To był Mirek Kolczyk, to był Paweł Bukała, to był Leszek Korzeniecki, to był taki, teraz nie wiem, czy Marcin, czy Mikołaj, chyba... czy Maciek Górka. Ci ludzie byli u nas w kościele i cały ten serial na Ocaleni był o tym, w jaki sposób ci ludzie zostali wyrwani z ciemności. W jaki sposób zostali wyrwani z nałogów. I gadałem z Kolą później SMS-ami po tym filmiku i było widać w czasie tego całego programu, że była tam kobieta, która była terapeutką i ja ją doskonale rozumiem, która próbowała pokazać, że uwolnienie w ich życiu nastąpiło w oparciu o 12 kroków. W tym momencie Paweł Bukała, który jest szefem kościoła ulicznego w całej Polsce, on powiedział, droga pani, ja na co dzień zajmuję się ludźmi bezdomnymi. Ale to, co nastąpiło w moim życiu, to był Jezus Chrystus, który mnie uwolnił. Nie ma przemiany życia, jeśli Jezus Chrystus nie jest kierowcą w twoim życiu. Jak niewolnik podchodzi do wyzwań? Jest sam na siebie zdany. Masz problem, jesteś sam na siebie zdany. I wtedy pojawia się problem, bo wtedy niewolnik próbuje zbliżyć się do Boga w oparciu o swoje własne siły w imię polskiego powiedzenia, jak trwoga to do Boga. Jest zdany na siebie. Nie ma niczego, nie ma nikogo, na kim może się oprzeć. Bo ciągle i ciągle są takie rzeczy w naszym życiu, są choroby, są wyzwania, że jeśli Bóg czegoś nie zrobi, to jest koniec. Niewolnik jest zdany na samego siebie. Dziecko potrzebuje modlitwy i wsparcia innych ludzi w trudnych dla niego życiowych sytuacjach. Widzisz, jeśli nawracasz się... Mieliśmy taką historię u nas w kościele, kiedy pewna osoba oddała swoje życie Panu Jezusowi i po około kilku miesiącach zachorowała na raka. I było to logiczne, że to dziecko nie było w stanie samo się bronić. Nie było w stanie samo się bronić. Było wiadome, że potrzebuje wsparcia innych ludzi. I wtedy kilka osób pojechało, aby się o nią modlić i nastąpiło całkowite uzdrowienie z raka, potwierdzone chyba 4-krotnie przez lekarzy. Ta osoba była dzieckiem. Ona potrzebowała innych. Jeśli jesteś dzieckiem, potrzebujesz innych. I to nie jest złe. To nie jest złe, że potrzebujesz innych. Aby inni modlili się o ciebie. Natomiast syn i córka uczą się walczyć sami. To jest to, co powiedział apostoł Jan w pierwszym liście, 2 rozdziale, 14 wersecie. Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Bycie dzieckiem nie jest skomplikowane, ale bycie ojcem, żeby być ojcem, najpierw musisz być młodzieńcem. Młodzieniec jest opisany przez Jana w taki sposób, że jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka. Dalej Jan mówi o tym, wy pokonaliście złego. Młodzieniec w duchowym wymiarze ma wiele sytuacji w swoim życiu, czasami ma trudne sytuacje w swoim życiu, kiedy Bóg chce, aby teraz z tym wszystkim, co masz, czego się nauczyłeś o Panu Bogu, abyś zmierzył się z tym, abyś mógł pójść dalej, bo Bóg ciągle chce, abyś był dalej. Bóg chce, abyś był duchowym ojcem, Bóg chce, abyś był duchową matką, ale potrzebujesz tego etapu, kiedy musisz zwyciężyć złego. W moim życiu, bez dwóch zdań, było to stwardnienie rozsiane. To była moja walka, to była walka mojego życia do tej pory. To była walka mojego życia i to była moja walka. Ja musiałem oprzeć się w tym momencie diabłu, który próbował mnie posadzić na wózku. To była moja walka. I każdy z nas przechodzi przez różne walki, ale jeśli pragniesz rozwoju w swoim życiu, to mam dla ciebie dwie wiadomości. Kiedy Bóg każe ci się z czymś zmagać, to zawsze w Jego zamyśle jest twoje zwycięstwo. Po drugie, jeśli przez to nie przejdziesz, nigdy nie staniesz się ojcem, nigdy nie staniesz się matką, będziesz ciągle miotany pomiędzy byciem niewolnikiem i byciem dzieckiem. Będziesz ciągle funkcjonował w tych dwóch obszarach. Bóg chce, abyś był ojcem, abyś był matką. Amen? Teraz w tym tygodniu 40 pastorów z całej Polski i z różnych denominacji przyjedzie tutaj do wielkiego miasta Olesna. Będziemy mówić o... Taki temat jest level up. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Ale zrozumiałem jedną rzecz. Gdyby ludzie, którzy tam będą głosić, gdyby oni nie byli ojcami, gdyby nie mieli oni już blizny na plecach po swoich walkach i zwycięstwa, które stoją za nimi, to my nie mamy nic do powiedzenia tym ludziom. Nic do powiedzenia tym ludziom. Żeby stać się ojcem, żeby stać się świadomym synem, świadomą córką, musisz w swoim życiu zwyciężać złego w swoich pokuszeniach, poddawać swoją wolę Jezusowi Chrystusowi, przechodzić przez różnego rodzaju, czasami bardzo ciężkie rzeczy, ale te ciężkie rzeczy są ci dane przez Pana Boga, dopuszczone przez Pana Boga z jednego powodu, abyś ty odniósł zwycięstwo. I ostatnia rzecz. Reformowalność. Czyli moment, kiedy ktoś zwraca ci uwagę. Niewolnik często nie przyjmuje żadnej korekty. Jakim prawem? Popatrz na swoje życie. Odczep się od mojego życia. Popatrz na swoje życie. Dziecko często ucieka do łazienki. Co to znaczy? Czasami ludzie, którzy są konfrontowani, uciekają do takiego miejsca, aby być samymi, aby się wszyscy od nich odczepili. I ciekawy jest fragment z Księgi Przysłów Salomona. Przysłowia Salomona, to są, tam jest mnóstwo mądrości. 15 rozdział, 32 werset. Kto odrzuca karność, gardzi własną duszą, a kto przyjmuje upomnienie, nabiera rozumu. Dziecko musi się uczyć mądrości. Mądrość polega na tym, abyś umiał korzystać z tych, którzy ci zwracają uwagę. Ja zauważyłem w moim życiu, że często ludzie, którzy mnie krytykowali, czy którzy mnie ciągle krytykują, to są ludzie, którzy często mają rację. Bez dwóch zdań. Jeśli byłbym głupi, to bym nie przyjmował tego do mojego życia, uciekałbym do łazienki, tak, że ja wiem lepiej, że kim ty w ogóle jesteś, żeby do mnie coś mówić, kim ty w ogóle jesteś, i nie korzystałbym w ogóle z tego, że Bóg czasami mówi do nas, przez ludzi, którzy nas krytykują. Idziesz do Biedronki i Bóg mówi przez panią w kasie. A co pani dzisiaj taka smutna? Powiem ci, jak cię ludzie w Biedronce już korygują. Albo pani się pomyliła w Biedronce. Pani się pomyliła w Biedronce. I ty zaczynasz po prostu się drzeć na tą panią. I w tym momencie przychodzi właścicielka Biedronki, menadżerka i mówi, wie pani co, popełniliśmy błąd. Ale pani postawa, czy pana postawa, ja wiem, kim pan jest. To u was w kościele to jest normalne, że się krzyczy? Że się nie akceptuje słabości? Ile razy ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z Panem Bogiem, mówili do mojego życia i mieli rację. No tak, no tak. Siedzisz tam i mówisz, no tak, tak. Przynajmniej oni mogli ci zwrócić uwagę. Wiecie, ja nigdy nie chcę dojść do takiego miejsca, że będę ignorował kogokolwiek. Że będę ignorował każdy głos krytyki. Nigdy nie chcę być w takim miejscu. Chcę być tym, który się zastanowi. Syn i córka. Uczy się nawet z ust swoich krytyków. 2 Samuela, 16 rozdział, 10 werset. Jest człowiek, który spotyka innego człowieka. Dawid jest królem i on krzyczy na tego króla i krzyczy na tego króla i wyzywa go i przeklina go i wyzywa i przeklina na lewo i prawo, ile się tylko da. A więc rycerze króla Dawida mają prosty sposób rozwiązania problemu. Pozbyć się organu, który produkuje te dźwięki, czyli odciąć mu głowę. Potężna jest postawa króla, posłuchajcie, króla, nie tam jakiegoś żołnierza, króla Dawida. Ale król odpowiedział, niech cię to nie boli. On ubliża mnie, a nie wam, synowie Seruj. Ubliża mi tak z przyzwolenia Pana. To on mu polecił złorzecz Dawidowi, więc kto powie, dlaczego tak czynisz? Jedną z rzeczy, które powodują, że serce króla Dawida jest według Bożego serca, to jest jedna z tych cech, że on potrafił zrozumieć, że czasami krytyka może być Bożym głosem do twojego życia. Powiem ci tak bardzo otwarcie. Jeśli jakiekolwiek zwrócenie tobie uwagi kończy się tym, że uciekasz, chowasz się w łazience, wycofujesz się, to po pierwsze jesteś bardzo niedojrzałym człowiekiem. Pomijając aspekt Pana Boga, jesteś bardzo niedojrzałym człowiekiem. Powiem Ci, nie nadajesz się, aby pójść dalej gdziekolwiek, bo jesteś bardzo niedojrzałym człowiekiem. A druga rzecz jest taka, że ciągle jesteś albo dzieckiem, albo niewolnikiem. Możesz dzisiaj wpisać moje imię i nazwisko w internecie i zobaczyć, ile fantastycznych rzeczy jest na mój temat. Niektóre rzeczy rzeczywiście są bzdurne, ale ja nie pozwalam, aby moje serce tym żyło, aby mój umysł to ciągle procesował. Po prostu niektóre rzeczy nie mają sensu. Ale ja zauważyłem w moim życiu, że Bóg i moja żona bardzo często mają się ze sobą bardzo dobrze. Mają się ze sobą bardzo dobrze. Dzisiaj rano się obudziliśmy, otworzyłem swoją szafę i moja żona mówi: tydzień nie zaglądałam do Twojej szafy. Zobacz, jak to wygląda. No nie wygląda to dobrze. Mogłem w tym momencie powiedzieć: a widziałaś swoją? A widziałaś swoją szafę? A co to jest? Ja jestem tu od szafy? Ja jestem tu od składania rzeczy? Ja nie umiem tak na 3, na 2, na 4? Nie umiem. Moja żona, nazywając mnie człowiekiem, który nie dba o swoją szafę, jest bałaganiarzem, ma w 100% rację. Ja muszę się zmienić pod tym względem. Mam nadzieję, że na emeryturze będę miał więcej czasu już na to. Podsumowując wszystko, kochani. Wymieniliśmy sobie 9 cech. Albo w pewnych rzeczach jesteś niewolnikiem, albo w pewnych rzeczach jesteś dzieckiem, albo w pewnych rzeczach jesteś synem bądź córką. Ale na pewno w żadnej rzeczy z tych 9 nie jesteś całkowicie, nie masz całkowitych cech syna i córki. Ciągle potrzebujemy zmieniać pewne rzeczy w naszym życiu. Dla Pana Boga, dla innych i dla samych siebie. Ja muszę stawać się lepszym człowiekiem z Jezusem Chrystusem ze względu na moją żonę, ze względu na moje dzieci, ze względu na ludzi, z którymi mam kontakt. Potrzebuję zmieniać moje życie. Są pewne rzeczy, w których jestem synem bądź córką, ale są pewne rzeczy, w których jestem ciągle dzieckiem. Czasami wpadam w niewolnictwo, ale Jezus Chrystus, On chce, abyśmy byli Jego synami i córkami, abyśmy dorośli do tego. Dorośli do tego i mieli całkowite zrozumienie. Amen? Myślę, że robienie tutaj wyzwania do i wzywanie ludzi do przodu nie ma sensu, bo to jest problem każdego z nas. Przynajmniej to przyznaj. To jest problem każdego z nas. Bóg chce widzieć Cię zawsze dalej. On jest cierpliwy. On chce Cię prowadzić. Jesteś ciągle w procesie. Chciałbym pomodlić się, kochani, teraz o każdego z nas. Jeśli Bóg Ci, nie wiem, co Bóg Ci pokazał. Jeśli coś Ci pokazał, ale wierzę, że jeśli Twoje serce było otwarte, to wiem, że Bóg pewne rzeczy podkreślił w Twoim sercu. Być może sobie coś zapisałeś, co wiesz, że jest do Ciebie. I chciałbym się pomodlić właśnie o te kilka rzeczy, aby to wydało owoc w Twoim życiu. I idź do przodu, abyś był jeszcze większym błogosławieństwem dla Pana Boga, jeszcze większym błogosławieństwem dla siebie, jeszcze większym błogosławieństwem dla innych ludzi. Jeśli możesz skłonić swoją głowę, to wystarczy. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest, Duchu Święty. Niech Twoje imię, Panie Jezu, będzie dzisiaj uwielbione, będzie wywyższone, będzie wychwalone i wysławione. Modlę się, abyś prowadził nas dalej i to, co nam dzisiaj pokazałeś, co wymaga zmiany. Modlę się, Boże, abyśmy poszli za tym, czym Ty dzisiaj dotknąłeś naszego serca. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje królestwo do naszego życia, ale my chcemy iść dalej. Nie chcemy być ludźmi, którzy stoją w miejscu. Nie chcemy być ludźmi, którzy się cofają, ale chcemy być ludźmi, którzy idą do przodu. Panie, ja chcę się modlić o Twoje błogosławieństwo i o Twoją łaskę. Chcę się modlić, Duchu Święty, o Twoją łaskę dla każdego z nas, aby Twoja prawda wykonywała w nas pracę, aby Twoja prawda nas przemieniała. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu i nigdy przenigdy nie uczyniłeś Jezusa kierowcą w Twoim życiu, to może jest tak, że jesteś ciągle niewolnikiem. Może jesteś ciągle niewolnikiem. Bóg nie chce, abyś zmieniał się o własnych siłach, bo nie jesteś w stanie. Bóg chce być kierowcą w Twoim życiu. I powiem Ci, to, gdzie On będzie Cię wiózł i to, gdzie On Cię dowiezie, to jest najlepsze miejsce, w którym możesz być. Ty jesteś człowiekiem, który nawet nie jest w stanie przewidzieć, co będzie jutro. A Bóg, którego chcesz uczynić kierowcą w Twoim życiu, On wie, co będzie działo się w 90. roku Twojego życia, w 80. roku Twojego życia, w 100. roku Twojego życia. On wie. Nie ma bardziej bezpiecznego miejsca. Jeśli chciałbyś dzisiaj, aby Jezus Chrystus stał się kierowcą w Twoim życiu, aby stał się Panem Twojego życia, to proszę pomódl się ze mną taką krótką, prostą modlitwą. Bogu chodzi o szczerość, Bogu nie chodzi o formułki. Bogu nie chodzi o formułki, Bogu chodzi o szczerość. Jeśli chcesz tego, pomódl się ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i wiem, że do dzisiaj to ja jestem kierowcą w moim życiu. Ja jestem Panem mojego życia. I chcę dzisiaj powiedzieć Tobie, że potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, abyś zbawił moje życie. Chcę dzisiaj, abyś był Panem mojego życia. Abyś mnie prowadził. Abyś mnie zmieniał. I ciągle był ze mną. Panie Jezu, przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje błędy, za moje upadki, ale przede wszystkim za to, że nie liczyłem się z Tobą. I zapraszam Cię do mojego życia. Bądź Panem w moim życiu i poddaję Ci moje życie. Od dzisiaj należę do Ciebie. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.